Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Dzień dobry. Czy można przenieść we współczesność atmosferę średniowiecznego skupienia religijnego? Pewnie są różne sposoby. Najłatwiej zrobić to odwiedzając chłodne i tajemnicze wnętrza gotyckich świątyń. Dziś zapraszamy właśnie na taką wycieczkę. Jest także inny, trudniejszy sposób. Można odtwarzać sposób myślenia i widzenia religijnego ludzi średniowiecza. Taką drogą poszła artystka, która maluje dokładnie według technik, jakimi posługiwali się średniowieczni mistrzowie. W programie także niezwykle interesująca opowieść o trudnej codzienności Gruzji, widziana oczami polskiego świadka. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Słynne średniowieczne drzwi gnieźnieńskiej podziemia gnieźnieńskiej katedry zwiedzali w tym tygodniu uczniowie szkół podstawowych i średnich. Darmowe oprowadzanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowało po raz pierwszy Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Był tam również z mikrofonem Rafał Muniak.
Gnieźnieńska katedra to dla państwa Piastów było najważniejsze miejsce symboliczne, gdzie po chrzcie Polski koronowano 5 polskich władców. Z tego okresu pochodzą słynne drzwi gnieźnieńskie, mówi przewodnik Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej Barbara Nowicka.
Jedyne oryginalne drzwi romańskie odlewane z brązu, jakie znajdują się w Polsce. Drzwi powstały około 1175 roku w czasach panowania księcia wielkopolskiego Mieszka III Starego jako to najbardziej reprezentacyjne wejście do katedry gnieźnieńskiej. A wówczas była to jeszcze katedra królewska, katedra koronacyjna. Stąd chodziło o to, żeby samo wejście do niej było właśnie jak najbardziej uroczyste.
Przyjrzyjmy się zatem wyjątkowym drzwiom gnieźnieńskim, mówi diecezjalny konserwator zabytków, ksiądz Jarosław Bogacz. Podchodzimy teraz do najsłynniejszego zabytku romańskiego gniezna, czyli słynnych drzwi gnieźnieńskich. Czy można powiedzieć, że to jest taki średniowieczny komiks?
Jak najbardziej. I dodam jeszcze, że to nie tylko najsłynniejszy romański zabytek Gniezna, ale także jeden z najsłynniejszych romańskich zabytków całej Europy. Tego typu drzwi, chodzi tutaj bardziej o technikę wykonania niż ikonografię, to w Europie spotkamy raptem w ilości 3 sztuk, odlewane w całości skrzydła albo fragmentami z brązu. Podobnie jest w Hildesheim i podobnie jest w tych słynnych drzwiach płockich, które zostały wywiezione do Nowogrodu.
Kto je wykonał i gdzie?
Wykonał je prawdopodobnie Lautinus lub Latinus, bo jego inskrypcja jest na jednym ze skrzydeł drzwiowych. Wykonane zostały najprawdopodobniej tutaj, bo trudno byłoby wykonywać je gdzieś w odległym miejscu Europy i transportować w warunkach XII stulecia do Gniezna. Mistrzowie pochodzili z rejonów nadmozańskich, czyli nad rzeki Mozeli, natomiast trafili tutaj i wykorzystywali miejscowych czeladników.
Spójrzmy, jaką historię one zawierają, o czym mówią. Wiadomo, że jest to historia, żywot i śmierć świętego Wojciecha, czyli można powiedzieć, że obrazkowa historia, która pewnie musiała być zrozumiała dla ówczesnie żyjących, którzy wiadomo nie znali pisma w większości.
Przez te drzwi wchodzili pielgrzymi, więc zapoznawali się z historią męczennika, którego relikwie w tej katedrze się znajdują. Na samym dole mamy scenę oczywiście narodzenia świętego Wojciecha. Druga od dołu scena przedstawia ofiarowanie świętego Wojciecha, trochę na wzór Chrystusa, do służby Bożej. Trzecia od dołu scena to oddanie Wojciecha do słynnej szkoły katedralnej w Magdeburgu. Kolejna scena, na której znajduje się też kołatka, przedstawia modlitwę świętego Wojciecha przy kaplicy męczenników, prawdopodobnie w Pradze. Następnie nadanie biskupstwa Wojciechowi przez cesarza Ottona II w Weronie. Scena wypędzenia demona zopętanego. Następnie sen świętego Wojciecha, bardzo popularne w średniowieczu przedstawienie. Następnie mamy bardzo specyficzną scenę przedstawiającą świętego Wojciecha, który wstawia się za niewolnikami chrześcijańskimi, którymi handlują w tym wypadku Żydzi, bo widzimy ich w tradycyjnych żydowskich strojach. Ale Wojciech piętnuje tutaj nie innowierców, tylko księcia Brzecława. Zezwalał, bo dostawał odpowiedni procent od sprzedaży niewolników. Natomiast prawe skrzydło, do którego teraz przejdziemy, opowiada nam historię jego misji ewangelizacyjnej w Prusach. Tam nie było ani wielu nawróceń, ani jakichś masowych chrztów. Owoc misji świętego Wojciecha przyszedł później, po jego śmierci. Krew męczenników przynosi owoce. Kiedy zginął, stał się jakby takim elementem scalającym chrześcijaństwo w Polsce, które też wtedy scalenia wymagało.
W Gnieźnieńskiej katedrze turyści mogą także zejść do podziemi, a tam też czeka wiele niespodzianek.
Kilkanaście stromych schodów, mury bardzo grube.
Zmarli pokazują nam, że to było zawsze ważne miejsce w historii Polski i Kościoła. Nie chcę powiedzieć, że najważniejsze, ale ważne, bardzo ważne. No i jest nim nadal. Trumny mamy szczątki prymasów Oleśnickiego, Łaskiego, Krasickiego, Potockiego, Łubieńskiego, no i kardynała Dalbora.
Ignacy Krasicki to słynny bajkopisarz.
Tak, pamiętamy, że on był przecież arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski i tutaj jest de facto pochowany.
Tak, czyli katedra gnieźnieńska to nie jest pierwszy kościół, jaki tutaj stał na wzgórzu Lecha.
Ta klasa tutaj pierwsza przyszła na zwiedzanie katedry, podziemia i myślę, że one mają bardzo ważne znaczenie, bo to jest bezpośredni kontakt z przeszłością. Sylwia Mylzarek, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3. Inaczej to wygląda na lekcji, a inaczej w realu. Więc myślę, że więcej zapamiętają i takiego mają doświadczenia bezpośredniego.
Widać, że dzieciaki zasłuchane.
Na pewno, tak? Bo dla nich to jest odkrywanie przeszłości, przeżycie zupełnie inne, bym powiedziała, w innej przestrzeni, tak? I bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj też jest taka okazja w ramach tych Dni Dziedzictwa Europejskiego, że możemy skorzystać jako sen wolny tutaj. To jest też naprawdę duże ułatwienie.
Nam chodzi o promocję przede wszystkim tego, co lokalne. Zresztą tak jest samo założenie europejskich Dni Dziedzictwa, aby promować to, co lokalne, to, co nasze, to, co regionalne.
Między niebem a ziemią.
Wyjątkowe obrazy w kościele w Chełmcach pod Kaliszem. Parafianka namalowała serię przedstawień ukazujących świętych. Sama jest artystką, malarką. Studiowała także złotnictwo i teologię. Jej obrazy malowane są historyczną, unikatową metodą tempery żółtkowej, powszechną w gotyku. Z artystką Tatianą Rychlewską rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
Może tak zdradzę pewną tajemnicę. Będąc jeszcze małą dziewczynką, kiedy mieszkałam w Kaliszu, a to jest parafia mojej rodziców, mojej mamy, tak stanęłam sobie w tym kościele i marzyłam, jak ja bym chciała też kiedyś tutaj coś namalować. No i to marzenie się ziściło. Po części to jest absolutnie dar dla parafii, ale teraz skąd w ogóle pomysł? To nie jest mój pomysł stricte, który wyszedł ode mnie. Świętej pamięci ksiądz Józef Kwiatkowski zapragnął, aby ten kościół został absolutnie odnowiony od początku. Także był tu generalny remont, łącznie ze zmianą dachu, z remontem wieży. Wszystko jest tutaj absolutnie zrobione i odrestaurowane od nowa. Od 1997 roku, o ile pamiętam, właśnie te prace trwały. Natomiast w 2002 roku konserwatorzy weszli do wnętrza kościoła i wtedy już powstawały prace. Także jedną z części tego projektu było powstanie stali, które też są rozbudowane i też ksiądz proboszcz zapragnął, aby nad tymi stalami znajdowały się w przyszłości właśnie wspomniane tutaj obrazy. Kiedy on snuł sobie te pomysły, ja absolutnie nie wiedziałam i pewnie on jeszcze też nie wiedział, że będę to właśnie ja robiła jako parafianka.
Bardzo ładnie. Dokładnie, wszystko
będą
obrazy.
Poświęcone. Wszystkie obrazy. O 12 no, będą no, poświęcone, no. Nie na, na
sumie. Ładne obrazy, wszystkie są śliczne. Duży talent.
Pracę prowadził pan z konserwator ze swoją ekipą, więc to on się zresztą do mnie zwrócił, bo my już byliśmy wtedy już po jakimś takim etapie współpracy. Konkretnie, kiedy już doszło do powstawania tych obrazów, to on po prostu powiedział, słuchaj, robimy to w stylu gotyckim, no bo jak sama wiesz, kościół jest stylizowany na gotyk też, czyli neogotyk, więc musimy tutaj to zrobić tradycyjnymi metodami, tradycyjnymi technikami i moje zadanie było po prostu nauczyć się dogłębnie tych technik, przyswoić sobie całą ikonografię związaną z Matką Bożą, z gotykiem. Wtedy przeszłam do tak zwanego projektowania poszczególnych scen, także autorskie to są dzieła wszystkie od początku do końca, ale żeby nikt mi nie powiedział, że może jest tam coś nie tak, także wspomnę, że jest pewien cytat z dzieła Jana Van Eycka, to właśnie twarz Matki Bożej w tej kwiecistej koronie. Zastosowałam właśnie tą konkretną twarz i w tym konkretnym ujęciu, ponieważ chciałam zwrócić tutaj na program teologiczny dzieła Jana Van Eycka. I to jest też odnośnik, który zapragnęłam, ażeby no, miał miejsce. Także chciałam połączyć oba te cykle. To, co namalował mistrz Jan Van Eyck, no co powstało tutaj w Chemcach. Jeżeli chodzi o technikę, to właśnie technika jest też historyczna, stosowana powszechnie w gotyku. Technika tempery żółtkowej. To oznacza, że żółtko jest głównym spoiwem poszczególnych pigmentów. No i co istotne, każdy kolor, każdą farbkę ja muszę sobie wykonywać osobno, samodzielnie. To tych farb nie kupię w sklepie, także tutaj też się kłania trochę znajomość technologii malarstwa. Mamy właśnie dwie postacie, Matki Najświętszej i Świętej Elżbiety wśród róż. Tylko to nie jest tylko i wyłącznie taki motyw zdobniczy. Odniosłam się tutaj też do pewnej symboliki. Często właśnie określano Matkę Bożą jako tak zwany ogród zamknięty. Ogród zamknięty, czyli to, że była zawsze dziewicą. Czyli to jest zilustrowanie tego dogmatu, że Maria zawsze dziewica, także tak zwany ogród zamknięty. I tutaj mamy tą tajemnicę pokazaną pod postacią róż. Jeszcze taka ciekawostka. Róże, które są przy Matce Bożej, są w pełni rozwinięte, najpiękniejsze. To znaczy, że Matka Boża jest tą kobietą najpiękniejszą, ta korona stworzenia, Matka Chrystusa. Natomiast Święta Elżbieta, przy jej postaci mamy róże w różnym etapie rozwoju. Od takich pączków po rozwinięte bardziej i już taka, można powiedzieć, która niedługo nam opadną płatki. To symbolizuje Świętą Elżbietę, że Święta Elżbieta już jest kobietą w podeszłym wieku, ale jedna różyczka jest taka dosyć nietypowa. Ktoś by powiedział, a po co ona tu jest? Ona jakby z innego gatunku. Ta konkretna różyczka oznacza Świętego Jana, który ma się z niej narodzić.
A co dla Pani w ogóle oznacza ten dar dla Kościoła i to, że Pani tworzy właśnie dla potomnych?
No dla mnie jest to zaszczyt, że mogę jako parafianka przyczynić się do piękna tego Kościoła. Ja nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale kiedy miałam 12 lat, 13 lat, to już ten talent absolutnie w takim całej pełni, że tak powiem, eksplodował. To już było widać, że to jest no, coś więcej niż takie bazgranie dziecięce. Także moja nawet pierwsza ikonka, która nie powstała jeszcze w tych takich absolutnie tradycyjnych technikach, powstała, kiedy miałam 13 lat. Zresztą każdy, kto ją widział, nawet nie wierzy, że słuchaj, ty to zrobiłaś jako nastolatka.
Obrazy Tatiany Rychlewskiej zdobią ołtarz główny. Wcześniej na stallach artystka namalowała przedstawienia 6 radości Matki Bożej. Teraz przenosimy się do Gruzji, której mieszkańcy zmagają się z ogromną biedą. Co ciekawe, najbardziej zaangażowani w dzieła charytatywne są polscy duchowni, którzy prowadzą w tym kraju stołówkę dla ubogich, schronienie dla matek z dziećmi, a także wspierają osoby starsze, schorowane i sieroty. Z dyrektorem Caritas Gruzja, polskim salezjaninem, rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Jak tu przyjechałem, to był 93 rok, listopad, kończyła się wojna domowa.
Ksiądz Witold Szulczyński, założyciel Caritas Gruzja.
Ja przyjechałem do pracy w Nuncjaturze Apostolskiej i to był jakiś jeden duży koszmar, tak bym to powiedział. Nie było tak, ani wody, ani gazu, ani światła, ani ogrzewania i niczego nie można było kupić. My mieszkaliśmy w Nuncjaturze Apostolskiej i pamiętam, jak kiedyś nuncjusza rano, bo nie przyszedł na śniadanie, poszedłem budzić, to miał arcybiskup Jean-Paul Dodel, nuncjusz apostolski, miał w pokoju minus 2 stopnie. Tak, myśmy mieszkali w nuncjaturze i zdarzało się, że nie było co jeść i szliśmy wieczorem spać bez kolacji, bo nie było chleba. Nie ukrywam, że po paru dniach, po tygodniu chciałem stąd uciekać, bo po prostu powiedziałem nuncjuszowi, że ja święty nie jestem, ale aż tak ciężko nie grzeszyłem w życiu, żeby tak pokutować. Dzisiaj Tbilisi to jest duże europejskie duże, no około 1,5 do 2 milionów, to chyba dokładnie to nikt nie wie, ile ludzi mieszka miasto. Pięknie oświetlone, szczególnie centrum, europejskie sklepy. Można kupić praktycznie dzisiaj, no jeżeli nie wszystko, to prawie wszystko. Szynkę parmeńską, francuskie wina, francuskie sery, hiszpańską szynkę. Tylko pytanie jest, kto to może sobie kupić? Emeryci i renciści dzisiaj dostają trochę ponad 100 euro emerytury i renty, a Polska w porównaniu z Gruzją jest tańszym krajem. Tu wiele rzeczy kosztuje drożej niż w Polsce. Naprawdę, mówię to z całą odpowiedzialnością. Kiedy przyjechałem, to w styczniu 1994 roku pierwszy nuncjusz, który był tutaj arcybiskupem, nuncjuszem i administratorem apostolskim, czyli jednocześnie był ambasadorem Watykanu i głową miejscowego kościoła, składał listy uwierzytelniające, to był styczeń 94 u prezydenta Szewarnadze. I pamiętam, że wtedy Szewarnadze po tej oficjalnej części, żeśmy byli w takim małym saloniku i prezydent błagał, żebrał u nuncjusza apostolskiego o pomoc humanitarną dla ludzi. Tutaj było kilkaset, tak przynajmniej mówił wtedy Szewarnadze, tysięcy uchodźców z Abchazji, z Osetii, z Czeczenii. I naprawdę ja widziałem ludzi w Gruzji, którzy umarli z głodu, którzy zamarzli na ulicy. Ja nigdy w życiu nie myślałem, że będę świadkiem czegoś takiego. I wtedy prezydent prosił o pomoc. I pamiętam, że kiedy wróciliśmy do nuncjatury, jak nam dali trochę światła, to nuncjusz napisał taki raport, wysłał do Watykanu, do Caritasu Międzynarodowego z prośbą o pomoc. I pierwsza pomoc przyszła z Danii. 17 takich olbrzymich ciężarówek przyjechało w Caritasu duńskiego w końcu marca 1994 roku. Potem z Włoch, potem Caritas niemiecki zaczął pomagać i tej pomocy było coraz więcej, więc pojawiła się konieczność założenia Caritasu Gruzji, bo to wszystko przychodziło na nuncjaturę, na ambasadę watykańską, a ambasada to jest placówka dyplomatyczna, niehumanitarna, więc założyliśmy Caritas i nuncjusz poprosił, abym był powiedzmy pierwszym dyrektorem takim odpowiedzialnym za to i się tym zająłem. Potem żeśmy zaczęli jako Caritas pomagać dzieciom z ulicy, bo tutaj było mnóstwo dzieci, które praktycznie wychowywały się na ulicy, żyły z kradzieży, z żebrania, z wszystkiego, bo mama pojechała do pracy gdzieś tam do Turcji czy do Grecji, ojciec pojechał do roboty do Rosji czy na Ukrainę i te dzieci wychowywała w cudzysłowie jakaś stara babcia czy ciotka. Zaczęliśmy pomagać tym dzieciom i tak powoli, powiedzmy, powstawał ten Caritas. Potem jako, że nie można było kupić chleba, więc wymyśliłem sobie, żeby zrobić piekarnię. Znalazłem sponsorów we Włoszech, w Niemczech, w drugich krajach. Budowaliśmy najnowocześniejszą wtedy piekarnię w Gruzji. To była piekarnia, ciastkarnia, lodziarnia, dwie pizzerie, dwa sklepy. Pracowało tam ponad 50 ludzi. Ta piekarnia produkowała do sprzedaży chleb, ciastka, torty, lody, pizze i tak dalej, ale jednocześnie produkowała chleb dla biednych. I powiedzmy to, co się zarobiło jeszcze w tej piekarni, a co roku były tam jakieś parę, kilkadziesiąt tysięcy euro dochodu, to szło też na utrzymanie tych stołówek, na kupno lekarstw, na pomoc dzieciom i tak po prostu powstawał, organizował się Caritas. Kiedy już ten Caritas powstał, Caritas Gruzji działał i tak dalej, a ja często jeździłem do Watykanu, bo tu po prostu nie było nam żadnych banków, więc co parę miesięcy jechałem do Włoch jako kurier dyplomatyczny, przywoziłem po prostu gotówkę, pieniądze, no bo nie było innej możliwości. Wszystkie ambasady tak robiły i bardzo często, kiedy byłem w Watykanie, spotykałem się często z Ojcem Świętym, zawsze od Ojca Świętego dostawałem pieniądze na pomoc dla tych najbiedniejszych Gruzji i nigdy papież nie powiedział, że to jest dla katolików, nigdy, to zawsze było na ubogich. I kiedy już ten Caritas był, ja tam już po raz któryś przyjechałem do Watykanu, to Ojciec Święty oprócz tego pierwszego przykazania, które przed chwilą powiedziałem, że róbcie wszystko, żeby prawosławni byli dobrymi prawosławnymi, to papież powtarzał mi, jak już Caritas działał, jak już pracował, papież mi mówił, pomagając biednym, budujcie mosty między kościołami. I w tym duchu się starałem i Caritas starał się pracować. Tym bardziej, że olbrzymia większość pracowników Caritasu to byli ludzie prawosławni. 90% w kraju prawosławnych, a katolików mniej niż 1%, no to trudno, żeby na 300 pracowników mieć wszystkich katolików, bo ja nie wiem, czy w Tbilisi wtedy było 300 katolików takich, którzy mogliby pracować. I te relacje z kościołem prawosławnym zawsze starałem się mieć jak najbardziej poprawne i mogę powiedzieć, że mam do dzisiaj przyjacielskie relacje z patriarchą, z patriarchatem, z wieloma biskupami. Największy przyjaciel, jakiego w Gruzji miałem, to był prawosławny arcybiskup Serdi Cikurishvili, który umarł niecałe 2 lata temu na COVID. On był dla mnie, wie pani, jak brat, jak mama i jak siostra. To był człowiek wyjątkowej dobroci, wyjątkowej uczciwości, wyjątkowej miłości, miłosierdzia. No, dzięki tym skazaniom, bym powiedział, Jana Pawła II, te relacje Caritas miał i ma nadal bardzo dobre z Kościołem prawosławnym i właściwie nigdy nie było żadnych problemów, konfliktów, żeśmy współpracowali i współpracujemy nadal. To była w 2008 roku wojna, kiedy Rosja najechała Osetię Południową i ruskie czołgi stały 40 kilometrów od Tbilisi. To jest dla czołgu, to jest, nie wiem, godzina, półtorej godziny drogi. I myśmy jako Caritas jeździli do Gori, bo Gori to jest jedno z takich większych miast, które było otoczone przez czołgi rosyjskie i tam nikogo nie wpuszczali. Byliśmy pierwszymi, którzy tam zawieźli 16 ton pomocy dla tych ludzi, którzy ustali, bo Gori to miasto 80 tysięcy mieszkańców wtedy miało, a w Gori według tego, co nam powiedzieli w ratuszu, zostało jakieś 3 do 4 tysięcy ludzi. Kobiety, starzy ludzie, schorowani, kobiety w ciąży, małe dzieci, a wszyscy uciekli do Tbilisi. I ci ludzie, którzy uciekli do Tbilisi z Osetii, z tych wiosek między Skhinwali, to jest stolica Osetii Południowej, a Gori w stronę Tbilisi, ci ludzie właściwie uciekli jak stali, nie mieli nic. Po tych miejscach zaczęliśmy to rozwozić, to jedzenie, gdzie byli ci uchodźcy. Potem żeśmy otwarli, to był taki duży wojskowy szpital w takiej dzielnicy, która się nazywa Isani. Tam była część rosyjska, jeszcze to z czasów sowieckich i gruzińska. Tam było prawie 2000 ludzi, tam żeśmy otwarli stołówkę na prawie 1000 ludzi, a drugi 1000 ludzi żeśmy karmili tym, cośmy robili w piekarni. Żeśmy tam różne chlebki, bułeczki, tam haciapuri, lobianie, takie rzeczy robili, żeby tych ludzi nakarmić. I były takie czasy, że Caritas karmił w Tbilisi codziennie ciepłym jedzeniem kilka tysięcy ludzi, współpracując z Czerwonym Włoskim Krzyżem. Potem jeszcze w Gdańsku żeśmy otwarli taki ośrodek dla kobiet z małymi dziećmi, kobiet w ciąży. Tam było 400 osób, tam żeśmy karmili ludzi 4 razy dziennie. Rozdawaliśmy tony ubrań, jedzenia i tak dalej. Miałem to szczęście, że wszyscy trzej nuncjusze, i monsignor Gobel, i monsignor Zurbrücken, i nuncjusz Guzzerotti, który tu prawie 10 lat był nuncjuszem i papież go mianował kardynałem, dawali mi swobodę. Ja musiałem zrobić swoją pracę w nuncjaturze, ale potem mogłem korzystać z czasu i z samochodu nuncjatury i z komputerów, jeśli było trzeba, żeby pomagać ludziom. Jestem wdzięczny wszystkim trzem nuncjuszom, którymi pracowałem, którzy mi dawali możliwość. Bo korzystałem z samochodu, z tego, że pracuję w nuncjaturze, czasami z komputera w nuncjaturze i tak dalej. I zrobiłem swoją pracę w nuncjaturze, mogę jechać do Caritasu, zająć się pomocą dla ubogich ludzi i to naprawdę za to jestem im wdzięczny. Na koniec mogę powiedzieć tylko, że mogę dziękować Panu Bogu za to, że pozwolił mi tu prawie 30 lat przepracować. Myślę, że pomimo wszystkich swoich słabości i tak dalej, to udało się wiele dobrego tutaj zrobić. Kościół katolicki, Caritas, moja skromna osoba, mogła tutaj wiele dobrego zrobić i za to jestem Panu Bogu wdzięczny, ale także wszystkim dobrym ludziom, bo do dzisiaj są ludzie, którzy mi z Polski od czasu do czasu, co miesiąc, czy kiedy mogą, przysyłają jakieś pieniądze na konto, które mam w Polsce. Byłem pół roku proboszczem w Szwajcarii i ci ludzie do dzisiaj mnie wspierają, mi pomagają. Mam mnóstwo przyjaciół od kilkudziesięciu lat we Włoszech i ci ludzie do dzisiaj pomagają i robią wszystko, żeby tym biednym ludziom w Gruzji ulżyć i okazać miłość, miłosierdzie, takie chrześcijańskie uczucia. Naprawdę mam za co Panu Bogu dziękować, Panu Bogu i ludziom.
Halo, jesteś tam?
Czy przebaczanie jest wielkim wyczynem? Na to pytanie odpowiada nasz stały komentator, ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Liturgia słowa dzisiejszej 24 niedzieli okresu zwykłego kieruje naszą uwagę na bardzo ważną część nauczania Pana Jezusa, a zarazem na dość trudną. Jednocześnie widzimy, że jeśli chodzi o darowanie win, odpuszczenie urazów i przebaczanie, Pan Jezus jest bardzo jednoznaczny. Dzisiejszą opowieść o niemiłosiernym słudze Pan Jezus opowiada w odpowiedzi na dylemat Piotra, który przychodzi do Jezusa i pyta: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? 7 to oczywiście liczba symboliczna, mówiąca o jakiejś nieskończonej liczbie, o wielości. A Pan Jezus odpowiada mu: Nie mówię ci, że aż 7 razy, ale 77 razy. Czyli tak jakby chciał powiedzieć, zawsze trzeba przebaczać, zawsze musisz przebaczyć. Jeśli twój brat zawini przeciw tobie i jeśli uzna tę winę, dla ciebie, Piotrze, i dla ciebie, słuchaczu, dla każdego z nas, kto dzisiaj się z tą Ewangelią spotyka i chce być uczniem Jezusa, przebaczenie nie jest opcją. Dla nas przebaczenie jest obowiązkiem. I Pan Jezus wzmacnia tę odpowiedź udzieloną Piotrowi przypowieścią o niemiłosiernym słudze, który sam przychodzi do króla i ponieważ ma wobec tego króla wielki dług i ma być sprzedany, żeby tę należność król mógł odzyskać, on błaga: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. I ponieważ prosi o tę cierpliwość, król, dobry król, daruje mu tym razem jego dług i uwalnia go. Ale kiedy ten odchodzi sprzed oblicza króla, powiedzmy, spotyka swojego współsługę, który miał jakiś znacznie mniejszy dług wobec niego i domaga się, żeby on mu dług oddał. No i kiedy ten współsługa też jest w takiej sytuacji, że nie stać go, nie może jeszcze oddać tego, co jest winien, wówczas i prosi dokładnie o to samo, o co przed chwilą jego kolega, można tak rzec, prosił króla. Mówi: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. Tylko że ten sługa nie reaguje tak jak jego król. On nie chciał okazać cierpliwości, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia. No i oczywiście inni słudzy, widząc taką niesprawiedliwość, widząc co się działo, że ten, który doświadczył miłosierdzia od króla, jednocześnie okazał się zupełnie niewyrozumiałym dla swojego współsługi, poszli i opowiedzieli o tej niesprawiedliwości królowi. Odeszli bardzo zasmuceni, widząc to, co się działo. No i król, pan, wezwał tego swojego sługę, no i powiedział, że powinien był ulitować się nad tym, kto go prosił o pomoc, kto prosił o jego cierpliwość, tak jak on sam doświadczył tej litości ze strony króla. No i Pan Jezus podsumowuje to: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Nie przebaczy z serca, jeśli to nie będzie decyzja bardzo konsekwentna, decyzja, która praktycznie przywróci z powrotem relacje między tym bratem. Czyli widzimy, że przebaczenie nie jest opcją, przebaczenie jest wymogiem. Te słowa Pana Jezusa są bardzo dosadne, bardzo dobitne. Jeśli nie przebaczysz z serca, Ojciec wtrąci cię do więzienia. Ojciec także tobie odpłaci, ponieważ sam okazuje tobie wielkie miłosierdzie. On, który jest twoim sędzią, nie skazuje ciebie, ponieważ prosisz go o cierpliwość. W innym miejscu Słowo Boże powie: cierpliwość Boga uznajemy za zbawienną. Bóg ma dla nas cierpliwość, daje nam czas. Możemy jeszcze pracować nad naszą sprawiedliwością, możemy jeszcze nawracać się, możemy szukać jeszcze dróg, żeby oddać Bogu to, co Jemu się faktycznie słusznie należy, co my jako Jego stworzenia powinniśmy Mu poświęcić i jak powinniśmy traktować Jego Słowo, jak chodzić w Jego przymierzu. I ponieważ Bóg wie, że my się z tego nie wywiązujemy, to jednak nie chce śmierci grzesznika, daje nam cierpliwość, daje nam czas, a my tym samym, jak tylko doświadczymy jakiejś niesprawiedliwości, nawet drobnej od naszych braci, sióstr, od naszych bliskich, czasami potrafimy trzymać urazę bardzo długo i niechętnie przebaczamy. A jeszcze jeśli zobaczymy, że ten może żal nie jest do końca szczery, to już w ogóle jesteśmy bardzo pamiętliwi. Najchętniej byśmy odwołali się zaraz do jakiegoś odwetu. No a może nawet jeśli ktoś jakoś nas zranił, no to może nawet nie będziemy szukali odwetu, ale nie chcemy też już relacji z tą osobą. Dzisiaj Pan Jezus nam pokazuje, że jesteśmy wezwani do przebaczenia i to nie jest jakiś nasz wielki wyczyn, tylko jest to zwykła sprawiedliwość, ponieważ nam zostały odpuszczone nasze winy, nasze grzechy. Co jeszcze Stary Testament mówi o gniewie, złości, czy możemy sobie na nie pozwolić, czy są dopuszczalne dzisiaj w takim świecie uczuć chrześcijanina? Nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Dla chrześcijan przebaczenie nie jest opcją, jest obowiązkiem. Jednak trzeba powiedzieć, że nauczanie Pana Jezusa nie jest tutaj jakimś wynalazkiem, nie jest czymś zupełnie nowym. Ponieważ dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy Księgę Mądrości Syracha i tam już słyszymy bardzo wyraźne wezwanie do tego, by odpuszczać winy bliźnim. I to, co Słowo Boże mówi też o złości i gniewie, jest dla nas bardzo cenną wskazówką. Słyszymy dzisiaj, że złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Jeśli więc chcesz być święty, to musisz od tych postaw się wystrzegać. Celowo mówię postaw, ponieważ wiele z tych doświadczeń możemy też rozpoznać w sobie jako emocje. I wiemy, że emocje same w sobie nie mają jakiejś wartości moralnej, nie są dobre lub złe. One są naszymi reakcjami, są odpowiedziami naszymi na różne rzeczy, które się wokół nas dzieją. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy je oswajać i świadomie, dobrowolnie bazować na nich, działać na nich, na przykład odcinając się od jakichś relacji, na przykład zapamiętując się w gniewie, w sporze, obrażając się, fochując, jak to dzisiaj mówimy, wtedy już zaciągamy za to odpowiedzialność. I mądrość Syracha dzisiaj nam podpowiada, że dla tych, którzy Boga mają za Ojca, złość i gniew, zemsta nie są rozwiązaniem. I Księga Syracha mówi wprost, tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Czyli znowu wybrzmiewa to, co w dzisiejszej Ewangelii. Chcesz, żeby twoje grzechy były odpuszczone? Odpuszczaj grzechy tym, którzy zawinili przeciw tobie. Odpuść przewinę, mówi wprost Syrach. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną tobie odpuszczone grzechy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby te słowa przyjąć bardzo dosłownie. One są bardzo praktyczne. To nie są przenośnie i warto pamiętać o tym zawsze, kiedy rozglądamy się wokół siebie i widzimy różne osoby, które być może jakoś nas dotknęły czy uraziły swoim postępowaniem, swoimi słowami. Zawsze pod koniec dnia, zresztą zaprasza nas Słowo Boże, żeby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, powinniśmy wszystkie te sytuacje oddawać Panu. Panie Jezu, ja chcę być Tobie wierny, ja nie chcę żywić urazy, ja nie chcę dążyć do odwetu, do jakiejś zemsty. Tobie to oddaję, uwolnij moje serce od tych odruchów, które nie są zgodne z Twoją wolą i z Twoim przykazaniem. Syrach mówi dalej, gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jak może szukać u Pana uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem, który jest do niego podobny, więc jak może błagać o odpuszczenie swoich grzechów? Sam trwa w nienawiści, więc jak może uzyskać odpuszczenie grzechów swoich? I podpowiada Syrach, gdzie znaleźć motywację w tej walce z pokusą gniewu, złości, odwetu, zemsty. Syrach mówi, pamiętaj o rzeczach ostatecznych, o tym, co cię czeka. Pamiętaj o śmierci, pamiętaj o tym, że w końcu staniesz ty przed królem, który zada tobie pytanie, czy odpuściłeś swoim współsługom? Ja odpuszczam tobie grzechy. Czy ty naśladowałeś mnie w tej mojej doskonałości, w moim miłosierdziu i darowałeś obrazy, darowałeś winy tym, którzy przeciwko tobie wystąpili. Pamiętając o tym spotkaniu, na które kiedyś każdy z nas będzie zaproszony, dążmy do tego, by w naszych sercach nie zagnieździła się żadna złość, żaden gniew, żadna zemsta, pragnienie zemsty. I pamiętajmy, że sami jesteśmy w potrzebie przebaczenia. Niech ta świadomość uczy nas przebaczać urazy, winy tym, z którymi żyjemy, wśród których żyjemy i których pewnie też nieraz sami w różny sposób jakoś ranimy.
I pamiętajmy o tej uniwersalnej zasadzie. Niech słońce nie zachodzi nad naszym gniewem. Tego Państwu i sobie życzymy. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.